ukazała się właśnie książka A w Krakowie na Brackiej pada deszcz. Nieznane historie znanych piosenek w studiu Radia Kraków. Autor książki i autor tychże wszystkich piosenek Michał Zabłocki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale też scenarzysta, reżyser, producent spektakli, widowisk muzycznych, prezes Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Weteranów Szermierki i Zabłocki osobiście. I o tym wszystkim jest mowa w tej książce. Aż nie do wiary, że to wszystko się pomieściło i pomieściło.
Nie, o Szermierce nic tam nie ma chyba.
Jest, oczywiście, że jest.
No popatrz, nawet...
I o tacie, i o mamie, i o matce chrzestnej wszystko się zmieściło i o miłościach twoich też jest.
To tak.
Zacznijmy od tego, czy to Zabłocki osobiście wpadł pomysł, żeby napisać tę książkę, czy ktoś mu jednak to zasuflował na ucho, że fajnie by było coś takiego stworzyć?
Siedliśmy z Michałem Wilkiem z wydawnictwa Emocje i zastanawialiśmy się. On mnie podpytywał, co miałbym dla nich. To była rozmowa, już parę lat temu się odbyła, zanim wydaliśmy pierwszą książkę, naszą wspólną Maszynka do świerkania, teksty z krainy absurdu. I drugim tematem, który podjęliśmy, były właśnie teksty piosenek. Z tym, że Michał po doświadczeniu Maszynki, która jednak jest książką mimo wszystko poetycką, bo tam się znalazły tylko wiersze, powiedział mi, nie, to jednak powinno być troszeczkę inaczej, powinieneś coś napisać o tych tekstach. No i stąd się wzięła w zasadzie ta zasadnicza część książki, czyli z propozycji Michała Wilka. Ja ją podjąłem i napisałem w zasadzie taką opowieść trochę o różnych okresach mojego życia z piosenką. I muszę powiedzieć, że nawet więcej tutaj jest o tych okresach i poszczególnych projektach, niż o tych pojedynczych pioseneczkach, bo wtedy książka musiałaby być tak duża, że no nie na ten format. W związku z czym no być może w przyszłości.
Karierę tekściarza zacząłeś z przytupem, bo właściwie pierwsze teksty, które zostawiłeś w piwnicy pod Baranami, bo zaczęło się od piwnicy pod Baranami, od razu trafiły w ręce takiego początkującego, młodego artysty obiecującego, który już miał na koncie wygranie Festiwalu Piosenki Studenckiej, Grzegorza Turnała. I tak. Te piosenki stały się trampoliną dla Grzegorza Turnała do wielkiej kariery.
Myślę, że Grzegorz zrobiłby tak czy owak wielką karierę, bo jest w Polsce moda na inteligentów w okularach za fortepianem. Teraz akurat nikt się taki nie wykluwa. Chociaż jakby się dobrze przyjrzeć, to jest kilku takich, którzy kontynuują ten trend. Natomiast rzeczywiście to padło na podatny grunt, ale długo się rozwijało. Trzeba pamiętać, że pierwsza piosenka to był rok 86. Natomiast ona się pojawiła w charakterze albumu CD dopiero w 91 roku. Wcześniej była grana po prostu na koncertach i była grana w piwnicy pod Baranami. Od tego się zaczęło. I potem Grzegorz wydał swoim sumptem kasetę i tę kasetę sprzedawał jakby podziemnie i z takim udziałem harcerzy z grupy Pomaton, którzy potem stali się EMI, ale zanim stali się EMI i wydali tę płytę, no to trochę czasu minęło, więc to wszystko ma swoją taką jeszcze historię, że tak powiem, za plecami.
Przyznajesz się też do tego, że no trochę w tej twojej ścieżce pomogły koneksje rodzinne, bo jesteś synem Aliny Janowskiej, jesteś synem tego Zabłockiego, złotego medalisty, naszego olimpijczyka. Sam też po tacie zacząłeś uprawiać szpadę, prawda?
Szable.
Przepraszam. I tu skończymy rozmowę,
Dziękuję, ja już wychodzę spalę. Z tej sytuacji.
Michał wyjdzie, ale twoją matką chrzestną był nie kto inny jak Agnieszka Osiecka. I teraz pytanie, czy mając takich rodziców i jeszcze Agnieszkę Osiecką jako matkę chrzestną, to człowiek jednak nie chowa się w skorupce i myśli sobie, ojej, z czym ja tu?
To znaczy, ja myślę, że po prostu to była taka codzienność i ja na to kompletnie nie zwracałem uwagi, bo ja szczęśliwie nie byłem chowany na, że tak powiem, że mogłem robić, co chciałem. Znaczy, mogłem robić, co chciałem, ale musiałem robić. To nie jest takie oczywiste w wielu domach. Często jest tak, że po prostu jak nie robisz, no to trudno. No, biedny widocznie nie może, albo nie, musiało się coś robić. Więc ja mogłem sobie tylko wybrać. To oczywiście jest dużo, że mogłem sobie wybrać, ale jak już sobie wybrałem, to musiałem robić. I teraz, czy to było... Ja przede wszystkim starałem się wybrać taki fach, który nie wchodziłby w paradę moim rodzicom, bo na to się zanosiło, zarówno z jednej strony właśnie ta troszeczkę ta szermiercza kariera też została przerwana w wieku juniorskim, trochę ze względów zdrowotnych, trochę z innych względów, o których tutaj nie można mówić, bo za mało czasu jest, ale druga to była taka, no, sceniczna. Ja też nie chciałem konkurować z mamą ani na scenie, ani na ekranie. Zadebiutowałem w serialu Rodzina Leśniewskich i powiedziałem, że koniec, nigdy więcej. Więc ja raczej trzymałem się z dala od takich rzeczy, architektura, rysunki. Nie. Niech oni to robią. Ja uznałem,
że to... sobie coś własnego.
Tak, ja uznałem, że to pisanie akurat fajnie pasuje, bo jest... Nikt mi się nie będzie wtrącał i wymądrzał. No i przy tym pozostałem. A rzeczywiście było tak, że z uwagi na takie, no, celebryckie, że tak powiem, środowisko, w którym ja w zasadzie się nie wychowywałem, tylko ono było jakby bliskie moim rodzicom, no bo oni byli zaprzyjaźnieni. Mama była zaprzyjaźniona z Agnieszką Osiecką, a tata był zaprzyjaźniony z Zygmuntem Kałużyńskim, który notabene był moim ojcem chrzestnym. Więc takich dwoje rodziców chrzestnych, zresztą jedno i drugie z kościołem na bakier mocno. Bardzo, bardzo dziwne, to było i śmieszne. Więc raczej to w kategoriach trzeba anegdoty przyjmować, a nie czegokolwiek poważnego.
Ale piszesz o tym, jak Agnieszka Osiecka reagowała na twoje pierwsze teksty.
Na co mogła reagować? Chodziła i słuchała, jak tam dzieciak coś czytał, no więc się cieszyła, no. Natomiast co ona tam myślała, to Bóg jedyny raczy wiedzieć.
Piszesz też o tym, skąd ci się wziął Kraków. Bo ty przecież z urodzenia jesteś warszawiakiem.
Tak. No, z Kraków oczywiście piszę, ale dlaczego miałbym spoilerować?
Aha, no dobra, to tu postawimy kropkę. Posłuchamy piosenki, właśnie. Posłuchajmy piosenki, która była trampoliną. Cały czas będę się upierać do sukcesu Grzegorza Turnała, ale teraz nagrałeś cover tej piosenki. Uwaga, uwaga, tu prośba do Alana Korepty. No właśnie, żeby zagrał właśnie tę piosenkę, to od tego zaczniemy.
O tym, czy nie?
Po
później
piosence,
powiem.
Po piosence.
Dobrze.
To była właśnie premiera radiowa.
Zupełna premiera, bo premiera będzie 18 września w serwisach streamingowych. No i to jest taka wersja. Dziękuję bardzo Wedomerowi, który zrobił aranżację i wyprodukował tę piosenkę. Wersja zupełnie inna niż oryginał.
Tak, to znamy.
Dokładnie. Nawet pokusiłem się o to, żeby dopisać trochę słów. Więc tam jest jedna taki zwrotko-refren, który jakby troszeczkę, mam wrażenie, pogłębia może odbiór tej piosenki, ukierunkowuje ją troszeczkę w inną stronę, tak żeby było ciut inaczej.
Opowiesz o pierwszym spotkaniu z Grzegorzem Turnałem. Ja wiem, że to wszystko jest w książce i tak dalej, ale tak trochę na zachętę.
Ja nie pamiętam, jak się odbyło spotkanie moje pierwsze z Grzegorzem Turnałem, ale podejrzewam, że to było w piwnicy pod Baranami, bo ja zostałem ściągnięty do piwnicy przez Piotra, kiedy już naprawdę nie dzieje się nic, było grane i śpiewane od jakiegoś czasu. Przez jakiś czas nie mogłem przyjechać do Krakowa, żeby tego posłuchać. Ja zresztą bywałem wcześniej, ale akurat wtedy tak się składało. I na pewno przyjechałem bezpośrednio na kabaret, wtedy to był chyba piątek, w piątki były chyba kabarety, czy w soboty, nie wiem. W każdym razie w jeden z dni weekendowych prosto tam przyjeżdżałem, szedłem z walizeczką z dworca i po prostu zostawałem i wtedy jeszcze nocowałem u Piotra. Nocowałem u Piotra przy ulicy Worcela, w jego malutkim mieszkanku. Miałem materac rzucony koło jego łóżka. I żyłem rytmem życia Piotra przez tych parę dni, kiedy tu przyjeżdżałem. To było bardzo wzruszające, zwłaszcza z perspektywy dzisiejszej, jak sobie pomyślę, że ten wielki Piotr udostępniał swoje mieszkanko skromne. I co tu dużo mówić, strasznie zapuszczone młodemu przybyszowi z Warszawy, to łezka się wokół kręci. No i tam poznałem Grzegorza. A potem poszliśmy pewnie na Bracką, bo Grzegorz tam mieszkał i pewnie tam te pierwsze rozmowy takie towarzyskie, powiedzmy, tak, się odbywały.
Bracka padła. Cudowna jest anegdota powstawania płyty, z której została jedna piosenka. Za to taka piosenka, która właściwie jest symbolem też poniekąd Krakowa do dzisiaj. Ty czujesz ciężar tej odpowiedzialności, że każdy w Polsce mówi, a na Brackiej pada deszcz i to jest coś, co jest...
Nie czuję zupełnie szczęśliwie, także mogę... żadnej odpowiedzialności nie czuję, więc mogę spokojnie popełniać autoplagiaty.
No ale tak trochę syci chyba ego, no nie? Że się stworzyło takie teksty.
To miłe jest,
tak.
To miłe jest, ale ja ze zdziwieniem śledzę tego typu rzeczy, że to, czy to rzeczywiście moje. Bo to się jakoś tak dzieje potem zupełnie poza świadomością. Ludzie przyjmują te piosenki i często dochodzą do mnie takie sygnały, jakieś konkretne, typu, że coś się podobało, nie podobało i tak dalej, i tak dalej. I ta indywidualna rozmowa często jest ciekawa i pogłębiająca, ale generalnie per saldo, no to ja nie wiem, jaki jest zasięg tego. Więc no,
nie wiesz,
miło, ale...
Jednym z takich wątków, który przewija się przez całą książkę, jest fenomen tego, że jakaś piosenka robi karierę i staje się przebojem, a inne, mimo że mają wszystkie walory ku temu, żeby stać się tymi przebojami, jednak nie trafiają do szerszej.
Widocznie nie mają wszystkich. Widocznie nie mają wszystkich. My po prostu
kiedyś
nie wiemy,
rozmawialiśmy
tak
tutaj w naszym studio o tym, jak powstaje przebój. I czy ty to wiesz? Ty, który napisałeś...
Nie, no, wiem, jak powstaje piosenka i jak powinno, co powinno się brać pod uwagę, gdyby się chciało, żeby piosenka była przebojem. Natomiast nigdy nie weźmiemy pod uwagę wszystkich elementów, zwłaszcza tych elementów, które na tą przebojowość się składają, a które które nie są w ręku autorów. One są w ręku producentów, one są w ręku wytwórni, one są w ręku mediów.
Wykonawców, wielu, ich charyzmy?
No wielu elementów. To ja mówię nawet o tych już poza wykonawczych, poza nagraniowych. Jeżeli piosenka, nie, chociażby ta sama piosenka nie strzeliła się swój czas, to ona już nie zaistnieje, prawda? Ona musi trafić na swoje tu i teraz i to nie jest zależne, czasami to jest zależne po prostu od publiczności, a nie od piosenki. Że nagle coś, płynie jakiś temat, jakiś trafi na jakąś falę.
Że pyknie.
No i to wtedy, i to jest tak naprawdę w dużej mierze przypadek.
A mogę zadać osobiste pytanie?
Trudno.
Ja wiem, że dzisiaj jesteś szczęśliwie żonaty, masz wspaniałe dzieci, jesteś ojcem i tak dalej, ale kiedyś, czy to był też sposób na podrywanie pięknych wokalistek? Mam taką świetną piosenkę, myślę, że pasowała do ciebie, czy tam do pani.
Ja nie podrywałem nigdy tak wokalistek, nie wiem. Zdarzyło się, że rzeczywiście przez lat niemal 10 byłem z wokalistką krakowską, ale... I rzeczywiście piosenki jakby były w tle, bo trzeba powiedzieć, że poznaliśmy się z Agnieszką Chrzanowską przez piosenki i te piosenki, no właśnie, i tu jest pytanie, czy piosenki były w tle związku, czy związek w tle piosenek, tego nie wiem, ale tak się złożyło.
Trzeba by ją zapytać,
ale
nie
tak
wiem,
się złożyło,
czy by chciała
że kiedy zaczęła pisać piosenki sama, to związek się rozpadł. Nie, myślę, że to jest zbieg okoliczności, albo też wyczerpała się formuła, zarówno współpracy, jak i związku. Natomiast nie, nigdy nie robiłem tego typu podchodów. Wręcz wydawało mi się to niebezpieczne. To znaczy, może było kilka momentów w życiu kiedy rozglądałem się za jakimiś paniami, prawda, bo były różne momenty zwrotne, ale już nauczony, że tak powiem, doświadczeniem życiowym wtedy uznałem, że nie. Wokalistka dla autora tekstów to jest rzecz niedobra.
To teraz może pewien wokalista, który okazał się bardzo szczęśliwym wyborem, z którym współpracujecie do dzisiaj. I tutaj proszę Alana, żeby troszkę niżej zjechał. O właśnie. I tę piosenkę Państwu zaproponujemy. I o tej historii opowiemy w trzeciej części naszej rozmowy. Czesław śpiewa Maszynka do świerkania, utwór, którego bym mogła słuchać bez końca, non-stop. I nigdy mi się nie nudzi. Jak się pisze takie rzeczy? Takie teksty.
No te teksty się pisało specyficznie, bo to są teksty, które powstawały w zasadzie w grupowej, nie wiem jak to nazwać, burzy mózgów, które ja wykorzystywałem bezwzględnie, ukierunkowując w jednym kierunku tekstu, a często te umysły kompletnie rozwichrzone, gdzieś tam siedziały nie wiadomo gdzie w Polsce i wrzucały jakieś nieskładne zdania tam, które wydawały się absurdalne. Nawet często tym autorom tych zdań, bo oni je pisali po to, żeby się wygłupić.
Odbiorcą.
Tak. A ja w tym widziałem jakąś szansę na ożywienie trumienki, że tak powiem, piosenki. No, wcześniej nie piosenki, tylko w ogóle wiersza. I traktowałem je śmiertelnie poważnie, kwalifikując je wers po wersie, wers po wersie, po wersie, po wersie, tak żeby one budowały tekst. I tak powstało ponad 800 wierszy, z których 10 znalazło się na tym albumie Czesława. I one są trafione, bo po prostu... Jakby to powiedzieć, po pierwsze, że jednak są zwariowane na samym starcie, po drugie zostały wyselekcjonowane przez zwariowanego administratora, którym ja byłem, a po trzecie zostały wybrane przez równie zwariowanego wykonawcę i kompozytora. I to zadziałało po prostu. I muszę powiedzieć, że działa do tej pory, bo my tę piosenkę wykonujemy z Czesławem w duecie na koncertach Chodźmy na ławeczkę. Na koniec, bo tak naprawdę mamy dwa przeboje. Ławeczkę, no i Maszynkę do świerkania.
I to trzeba zobaczyć, proszę Państwa. Kto jeszcze nie był na ich koncercie, przepraszam Michał, nie słuchaj teraz, to proszę iść. To jest coś niepowtarzalnego, nie do opisania. To, czego się doświadcza, uczestnicząc w waszych koncertach.
No bardzo mi miło, że tak to odbierasz. Rzeczywiście są to koncerty niepowtarzalne. Myśmy założyli z Czesławem, że nigdy nasza konferencja nie będzie taka sama i za każdym razem postanowiliśmy się zaskakiwać. I ja rzadko się widuję z Czesławem, więc wykorzystuję te sytuacje sceniczne do tego, żeby go wypytywać o różne rzeczy, o których nie wiem. I naprawdę o wielu rzeczach nie wiem, a on też jest bezwzględny.
Czesław szczerze odpowiada.
Bo on jest szczerym człowiekiem, bardzo. I otwartym.
A opowiesz, jak się poznaliście? Bo to jest też bardzo ciekawe.
Nie, no to już wielokrotnie opowiadałem. Poza tym w książce
napisałem...
Ale opowiedz
jeszcze raz.
Ojejku.
To jest taka historia.
No przyjechali i wystąpili. Ja akurat tam byłem, usłyszałem i stwierdziłem, że czegoś takiego nie ma. Poszedłem na zaplecze w Alchemii i powiedziałem, że absolutnie koniecznie mam dla niego teksty i w ogóle. Ale on widok w ogóle nie wiedział tak naprawdę co i jak. Kim jest ten człowiek, który tam w ogóle wszedł do niego? Grzecznie potakiwał, grzecznie ten, pojechał do Danii i dopiero gdzieś tam się dowiedział, gdzieś tam sobie wyczytał, gdzieś tam jego menedżer mu podpowiedział, że może rzeczywiście. Zresztą z Kubą Florkiem z świętej pamięci, jego menedżerem pierwszym, obgadywaliśmy wstępnie te pierwsze. No ale on miał mnóstwo różnych pomysłów, jak to Czesław, więc to trwało i trwało. Dopiero po 4 latach wyszła ta płyta, czyli 4 lata musiałem przekonywać Czesława, że warto w ogóle w to zainwestować i w ogóle warto przyjechać do Polski i nagrać tę płytę. Bo on przecież wolał posiadać bar muzyczny w Kopenhadze. Na szczęście zbankrutował.
Teraz dalej pracujecie razem. No, już powiedziałeś o tej ławeczce.
No, od 20 lat pracujemy razem. Teraz ostatnio właśnie już na scenie, ale...
Niektóre te relacje się wyczerpują, kończą się, jak z Grzegorzem Turnałem, jak z Agnieszką Chrzanowską, jak z różnymi innymi artystami, o których
wieloma,
piszesz.
Tak, tak.
A z Czesławem to cały czas trwa.
Czesławem trwa, ale to zawsze wynika z potrzeby lub też braku potrzeby po stronie wykonawcy. Bo przeważnie autor mówi tak, ale najczęściej jakby wyczerpuje się potrzeba po tamtej stronie. Z różnych bardzo powodów. To są takie powody, o których często nie wypada rozmawiać, nawet w książce pisać, tym bardziej rozmawiać na antenie. Tutaj wydaje mi się, że tak, po pierwsze w dalszym ciągu Czesław ma... Przede wszystkim Czesław jest bardzo wielokierunkowym, bardzo aktywnym uczestnikiem tego życia, że tak powiem, medialnego. I on potrzebuje dużo tekstów. Człowiek, który bez przerwy koncertuje, nie jest w stanie pisać piosenek na okrągło. Po prostu jest to fizycznie niemożliwe. Więc chcąc na przykład wydawać piosenki w takim projekcie Grajkowie przyszłości, kolejne, prawda, robić kolejne albumy, no skąd się teksty musi mieć? Nasza współpraca się sprawdziła, te piosenki gdzieś mu pasują, te teksty, no więc po prostu siłą rzeczy to trwa. Natomiast oprócz tego ja muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony tym, że on tak entuzjastycznie podszedł do moich takich zupełnie też nie przeze mnie wymyślonych, tylko wymuszonych przez sytuację wycieczek wokalnych, czy scenicznych. Bo on, już nie będę tego przybliżał, ale to rzeczywiście zostało trochę wymuszone przez sytuację i byłem bardzo taki niepewny tego i niechętny, ale on mnie zachęcił, po pierwsze, po drugie zdecydował się na ten duet z piosenką Ławeczka, po trzecie zaproponował występ sam w Opolu. No i dalej jeszcze zdopingował mnie do tego, żeby wydać cały album wspólny, a jeszcze do tego, żebyśmy razem koncertowali. Więc naprawdę bardzo tu się przyczynił do tego, że no, do takiej współpracy też, do nowej odsłony tej współpracy po 20 latach.
A to on cię pchnął do tego, żebyś sam śpiewał?
Nie.
Czy ty to sam, bo wcześniej próbowałeś, gdzieś tam wychodziło nie. I stwierdziłeś, dobra, to na całego.
Nigdzie nie próbowałem w ogóle. To się narodziło we współpracy z Janem Rostworowskim przy programie Ojcowizna, który powstał na podstawie zbioru moich wierszy Ojcze Nasz, 33 wiersze o moim tacie, który był premierowany 2 lata temu na Festiwalu Miłosza. I to było tak, że Janek Rostworowski trafił do Stowarzyszenia Pisarzy z taką propozycją, że on chętnie by robił takie klubowe koncerty z poezją. Ja, żeby przetestować go w ogóle w tej współpracy, zaproponowałem mu, żeby wybrał po prostu coś z książek i on wybrał tę książkę. Zrobił te wiersze, zrobił do nich podkłady, no i trzeba było jakoś je zaprezentować. I tutaj wzięcie jakiegokolwiek wokalisty czy aktora było w ogóle nie do pomyślenia, bo to były tak osobiste teksty, że musiałem je wykonać osobiście. Stąd się Zabłocki osobiście wziął i zrobiłem to. I te rzeczy no właśnie gdzieś tam wysyłałem do Czesława. I potem pomyślałem sobie, skoro tak, to może też bardziej coś rozrywkowego. I stąd się wzięła Ławeczka.
Najbardziej się męczyłeś pisząc dla Golców?
Ja się nie męczyłem na początku pisząc dla Golców, bo mi się wydawało, że ja dobrze piszę dla Golców, ale to było dla Golców za mało, to moje dobre pisanie. I to było przede wszystkim ogromne doświadczenie takie profesjonalne, zawodowe. Ponieważ oni właśnie przede wszystkim chcieli mieć przeboje. Przede wszystkim chcieli mieć hity. Oni nie chcieli mieć fajnych piosenek, oni sobie sami mogą fajne piosenki napisać, ale oni chcieli mieć hity. I te hity no, trzeba było zaprogramować i bardzo precyzyjnie do nich podejść. To była bardzo trudna współpraca. Myślę, że dla obu stron, bo długo trwała, była bardzo ściśle proceduralnie zorganizowana. No i bardzo tutaj dziękuję zwłaszcza Rafałowi, który Golcowi, który bratu braci Golców, który tam robi za menedżera, autora wcześniej tekstów, a teraz jakby nadzoruje te prace, że miał dużo cierpliwości też do mnie, do moich różnych pomysłów i niecierpliwości mojej z kolei, żeby pewne rzeczy jakby na te bardzo komercyjne wody powyprowadzać. To była ciekawa nauka.
Bardzo ciekawe jest, jak piszesz o ustrzeliwaniu artystów, żeby mieć w swoim dossier. Ja myślałam, że to artyści walczą o to, żeby mieć teksty Zabłockiego, a tu się okazuje, że to jest takie wzajemne przyciąganie. I zaskoczyłeś mnie, że chciałeś napisać piosenkę dla Dody i że nawet napisałeś.
Nie, ja nigdy nie ustrzeliwałem właśnie artystów i wcale nie chciałem napisać piosenki dla Dody, ale tak się składało, bo ja to o tym piszę, że rzeczywiście takie zjawisko istnieje, natomiast że właśnie ja nigdy go nie uprawiałem. Natomiast gdybym był uprawiał, no to bardzo proszę, mogę powiedzieć, że ustrzeliłem także i Dodę, co zupełnie bez mojego udziału się wydarzyło, dlatego że Marcin Nierubiec, który pisał piosenkę dla Bogdana Łazuki, szukał duetu i akurat Doda się znalazła w tym zestawie. A wcześniej to któryś z menedżerów Dody, nie wiem który, wysłał mi piosenkę, do której napisałem, wydawało mi się, że wspaniały tekst.
To nie była piosenka Fajna Jaga ze mnie jest, tak?
Nie, nie, nie. To nie była Fajna Jaga ze mnie jest. Zupełnie nie. To było tekst o czarownicy, współczesnej czarownicy.
Czyli o fajnej dżadze.
Tak, ale troszkę innymi słowami jednak. No i tam się to nie przyjęło.
Dobra, to wracamy na ławeczkę.
Ale dużo tych piosenek generalnie opisanych w książce też się nie przyjęło i nie zostało zrealizowanych, to trzeba powiedzieć. Więc to nic dziwnego.
Piszesz też o spektaklach, o reżyserskich dokonaniach. No, sporo tego w życiu zrobiłeś już, ale widzę, że apetyt masz cały czas na kolejne wyzwania.
No, mam oczywiście apetyt na kolejne wyzwania, zwłaszcza, że część tych rzeczy w ogóle nie została zrealizowana, które zostały już zrobione czy napisane. Więc ten tutaj no, pytanie, czy to się zmieni, to znaczy, czy ktoś przejrzy na oczy i nie zrealizuje, czy też jest to moje błędne założenie i tam są jakieś problemy z tymi materiałami, które trzeba by było, w ogóle na które trzeba by było spojrzeć inaczej, no to się okaże. Ale na pewno tak. Przede wszystkim w tym momencie książka została wydana. Ja tę książkę promuję takimi spotkaniami autorskimi z piosenkami, właśnie z takimi coverami, jak tutaj zaprezentowaliśmy, naprawdę nie dzieje się nic. Ja tych piosenek mam 17 aż zrobionych koncertowo, więc jest co pokazywać, jest o czym opowiadać też, jest co prezentować w zupełnie innych odsłonach niż te oryginały. I myślę, że przynajmniej część z nich, zobaczymy jak to pójdzie, ale przynajmniej część z nich właśnie tym tropem naprawdę nie dzieje się nic. Będziemy próbowali usinglowić i wpuścić do sieci, tak żeby mogły być po prostu do posłuchania w takim projekcie. No, piosenki po prostu rozebrane, nie zebrane, ale rozebrane. No bo w pewnym sensie ja dekonstruuję te piosenki, rozbieram je na czynniki pierwsze, mówię o nich trochę od kuchni, ale też je prezentuję zupełnie na nowo.
A masz jakąś ulubioną, jedną taką, która najbardziej oddaje to, co zrobiłeś do tej pory?
To znaczy od strony scenicznej, to jeszcze się nie oswoiłem z nimi aż tak bardzo, żebym którąś wybrał i ja myślę, że to generalnie publiczność decyduje. To publiczność jak...
Ale często publiczność lubi zupełnie co innego niż autor.
Niż artysta. No, może tak. Ale tak, ja mam wiele piosenek takich, które... nie mam jednej takiej, od razu odpowiadając, nie mam jednej takiej, która była, no w ogóle... Tych piosenek powstało zbyt dużo i jest zbyt wiele takich niechcianych dzieci, które gdzieś tam są w ukryciu i tak by się chciało je pogłaskać po główce i wszystkie wyciągnąć na światło dzienne. Z takich miejsc naprawdę, które gdzieś z takich spektakli, prawda, i to się nie wydarzy.
Z wielką czułością piszesz właśnie o tych utworach, które gdzieś tam były świetne, ale z jakiegoś powodu szersza publiczność ich nie doceniła.
Ale powiem o jednej rzeczy, która się wydarzyła wczoraj niesamowitej. Mianowicie przyszła do mnie pani Maria Szałapak i zaproponowała mi, żeby wrócić jednak do projektu wydania piosenek z Anią Szałapak. Ania została zarejestrowana, bo ona zarejestrowała się notabene w studiu Radia Kraków z takimi demami tych piosenek i niestety zmarła przed publikacją tej płyty. I te wokale są. I jak je odnajdziemy gdzieś w przepasnych czeluściach internetu, to myślę, że może przynajmniej te piosenki uda się z tego niebytu podźwignąć.
Michał Zabłocki, bardzo dziękuję. Książka A w Krakowie na Brackiej pada deszcz, nieznane historie znanych piosenek, wydana przez wydawnictwo
Emocje Plus Minus.
Emocje Plus Minus. Czeka na Państwa. hejnał@radiokraków.pl z autografami oczywiście Michała Zabłockiego. No a my teraz na ławeczkę.
No dobrze.